The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Twoja, to dla ciebie gra, twoje radio. Twoja, to dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałek 6 września. Jest to 249 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o godzinie 6.32, zajdzie o 19.24. Zatem światła dziennego mamy 12 godzin i 52 minuty. Imieniny obchodzą Beata, Eugenia i Zachariasz. A urodzeni 6 września ze spokojem odnajdują się w rzeczywistości. Szukają ideałów już sformułowanych. Nie mają ambicji tworzenia czegoś nowego. Brak im siły przebicia i wiary w siebie. Nie mają zdolności do rządzenia, raczej poddają się woli innych. Są przy tym skromni i opanowani. Potrafią poświęcać się dla innych. A dziś oczywiście Labor Day, czyli Święto Pracy. Jest to święto federalne, zresztą więcej o tym święcie w dalszej części programu. Część osób na pewno wyjechała gdzieś i w związku z tym apel do Państwa, abyście byli ostrożni na drogach, gdyż podczas tego wydłużonego weekendu zawsze jest zwiększony ruch na amerykańskich drogach. 77 stopni w chwili obecnej, 84 maksymalna w dniu dzisiejszym, a przez następne 10 dni 85 do 79 stopni to temperatury, które będziemy mieli i raczej te 10 dni zapowiada nam się pogodnie. Zaś powiedzenie na dzień dzisiejszy. To jest prawdziwa przyjaźń. Osłaniać innych nawet kosztem siebie, a powiedział to kardynał Stefan Wyszyński.
Otwierać stare.
Natalia Zastępa i wiesz, jak jest, taki tytuł nosił utwór, który słyszeliśmy przed chwilą. Należy dodać, że uznana została za jeden z najciekawszych debiutów na ostatnim festiwalu w Opolu. A teraz króciutkie kalendarium. Rok 1522. Jeden z pięciu okrętów Fryderyka Magellana, Wiktoria, powrócił do hiszpańskiego portu, kończąc podróż dookoła świata. Dowodził nim Juan Sebastio de Elcano, po tym jak rok wcześniej Magellan został zamordowany na Filipinach. Podróż rozpoczęła się 20 września 1519 roku. Rok 1764. Stanisław August Poniatowski został wybrany królem Polski. Abdykował po trzecim rozbiorze Polski. Był on ostatnim królem naszego kraju. Rok 1812. Rozpoczęła się bitwa pod Borodino. Obie strony, armia Napoleona i armia rosyjska, przypisywały sobie zwycięstwo. Częściowy sukces taktyczny odnieśli Francuzi, zmuszając Rosjan do odwrotu. Rok 1831. Wojska rosyjskie rozpoczęły szturm na Warszawę. Na szańcach Woli zginął generał Józef Sowiński, uczestnik powstania kościuszkowskiego. Bitwa o Warszawę zakończyła się 8 września klęską powstania listopadowego. Rok 1901. Leon Czołgosz, urodzony w rodzinie polskich migrantów, sympatyk idei anarchistycznych, śmiertelnie postrzelił prezydenta Williama McKinleya. Rok 1915. Pierwszy prototyp czołgu opuścił linię produkcyjną w Anglii. Nadano mu pseudonim Little Willy. Rok 1916. Pierwszy prawdziwy supermarket został otwarty w Stanach, w Memphis, w Tennessee. Nosił nazwę Piggly Wiggly. Rok 1932. W Hiszpanii zniesiono karę śmierci i dożywotniego więzienia. Rok 1939. Niemcy zajęli Kraków, a rząd RP i wódz naczelny wraz ze sztabem opuścili Warszawę. Rok 1944. W 37. dniu powstania warszawskiego oddziały AK zostały wyparte przez Niemców z Powiśla. Rok 1986. 300 osób zaproszonych na koncert Barbary Streisand zapłaciło za bilety wstępu po 5000 dolarów. Rok 1989. Z powodu błędu komputerowego 41 mieszkańców Paryża otrzymało oficjalne pismo oskarżające ich o popełnienie ciężkich przestępstw zamiast mandatów drogowych. Rok 1991. Leningradowi przywrócono nazwę sprzed 1914 roku – Sankt Petersburg. Rok 2020. Powiat Los Angeles odnotował rekordowy upał – 121 w skali Fahrenheita. Jest to 49,5 stopnia w skali Celsjusza. Dziś mamy oczywiście Labor Day Weekend. Jest to święto pracy. To święto narodowe w Stanach Zjednoczonych, zawsze obchodzone w pierwszy poniedziałek września. Święto pracy obchodzone jest w celu uczczenia wkładu zorganizowanej siły roboczej i pracowników w dobrobyt i gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Pierwsze obchody Święta Pracy odbyły się we wtorek 5 września 1882 roku w Nowym Jorku, podczas gdy Oregon był pierwszym stanem, który faktycznie przyjął ustawę o Święcie Pracy 2 lutego 1887 roku. Kongres Stanów Zjednoczonych ogłosił Święto Pracy 28 czerwca 1894 roku świętem federalnym. Oprócz historycznego znaczenia tego dnia, Amerykanie uważają Święto Pracy za nieoficjalny koniec lata. Tak więc Święto Pracy to dzień, w którym należy wyrzucić swoje letnie narzędzia i zjeść zbyt wiele hot dogów, popijając zimnym piwem. A więc życzę Państwu, abyście ten dzień uczcili w sposób, jaki Wam się podoba najbardziej.
Zapraszamy Do reklamy.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215-739-6624. 215-739-6624.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215-423-4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215-423-4824.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Wschodni sąsiedzi wypowiedzieli Polsce i Litwie wojnę hybrydową. Musimy działać razem w duchu pełnego zrozumienia, powiedział w Wilnie minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Wskazywał, że bardzo dotkliwym elementem tej wojny jest gra migrantami, sprowadzanymi specjalnie w tym celu z różnych państw Bliskiego Wschodu. Współpraca wobec zagrożenia na wschodzie jest kluczowa, by zabezpieczyć granice Unii Europejskiej, podkreślił szef MSZ Zbigniew Rau.
Wspólnie znajdujemy się pod presją wynikającą z wojny hybrydowej przeciwko państwom wschodniej flanki NATO. To poczucie wspólnego zagrożenia łączy się z silnym poczuciem tego, że musimy działać tutaj razem. Wzajemnie sobie pomagamy w ramach oczywiście możliwości, którymi dysponujemy.
W związku z rosnącą liczbą nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej został wprowadzony stan wyjątkowy. Podobne obostrzenia na swojej granicy wprowadziła też Litwa. Szef litewskiego MSZ-u Gabrielius Landsbergis powiedział, że była to decyzja bardzo ważna dla państwa. Gdy tylko Białoruś rozpoczęła działania przeciwko Litwie, które wywołały kryzys, informowałem ministra o wszystkich rozwiązaniach, na które się zdecydowaliśmy. Na Litwie kryzys migracyjny udało się opanować, ponieważ podejmowaliśmy właściwe decyzje zgodnie i szybko. Jedność w przypadku sytuacji, jaką mamy teraz na Litwie, w Polsce czy na Łotwie, jest ważnym elementem, który pozwala poradzić sobie z kryzysem. Prezydent Andrzej Duda jest w bezpośrednim kontakcie z rządem w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Po południu posłowie zajmą się rozporządzeniem prezydenta dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego. Wniosek o uchylenie rozporządzenia zapowiedział klub Lewicy. Teraz najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia w sprawie pandemii. Minionej doby w Polsce wykryto 183 zakażenia koronawirusem. Od wczoraj nie zmarła żadna zakażona osoba. Wczoraj informowano o 324 nowych przypadkach. Było ich o 120 więcej niż tydzień temu. W kolejnych dniach możemy spodziewać się wzrostu zakażeń, mówił w Polsat News rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.
Na pewno możemy już mówić od kilku tygodni o starcie tej czwartej fali. Pułap, na jakim się zatrzymamy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Na pewno jeszcze we wrześniu powinniśmy się spodziewać zakażeń na poziomie mniej więcej 1000 na dobę.
W szpitalach jest obecnie 529 pacjentów covidowych. Od wczoraj ich liczba wzrosła o 29 osób. 64 chorych jest podłączonych do respiratorów. To o 4 osoby więcej niż dobę wcześniej. Gorące powitanie grupy paraolimpijczyków na lotnisku Chopina w Warszawie. W Tokio zakończyły się 16 letnie igrzyska paraolimpijskie. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, polscy zawodnicy muszą wracać podzieleni na grupy. Największa z nich, 32-osobowa, wylądowała wczoraj na warszawskim lotnisku Chopina, gdzie czekało ich gorące powitanie.
32 zawodników, w tym 12 medalistów, zostało powitanych w hali przylotów gromkimi brawami i okrzykami.
Wspaniale było móc rywalizować, mając takie wsparcie od Was, także bardzo, bardzo dziękujemy. Po raz kolejny okazuje się, że mamy najlepszych kibiców na świecie.
Powiedziała tenisistka stołowa Natalia Partyka, która wraz z Karoliną Pęk wywalczyła złoty medal w turnieju drużynowym. Wiceprezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Tadeusz Nowicki podkreślił, że paraolimpijczycy są profesjonalistami, którzy ciężko pracują na swój sukces.
Wszyscy wracacie z Tokio z tarczą, a wielu z Was, 25 osób, wraca jeszcze dodatkowo z medalami. Duma nas rozpiera. Kochani, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
W klasyfikacji medalowej Polacy zajęli 17 miejsce. Zdobyli, jak Państwo słyszeli, 25 medali, 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych. Białoruscy opozycjoniści, 39-letnia Maria Kalesnikowa i 40-letni Maksim Znak, zostali skazani na kary odpowiednio 11 i 10 lat kolonii karnej. Ogłoszenie wyroku w sądzie w Mińsku miało charakter otwarty, mimo że kilkutygodniowy proces był zamknięty dla publiczności i dziennikarzy. Z Mińska Włodzimierz Pac.
Media niezależne pokazały urywek nagrania sali sądowej przed ogłoszeniem wyroku. Maria Kalesnikowa i Maksim Znak znajdowali się w metalowej klatce. Na rękach mieli założone kajdanki. Oskarżeni zostali m.in. o spisek w celu przejęcia władzy państwowej. Od września ubiegłego roku przetrzymywano ich w areszcie. Maria Kalesnikowa i Maksim Znak najpierw wspierali w trakcie kampanii wyborczej bankiera Wiktora Babarykę. Gdy ten został aresztowany, współpracowali z opozycyjną kandydatką na prezydenta Swietłaną Cichanouską. Po wyborach wraz z innymi oponentami Aleksandra Łukaszenki utworzyli Radę Koordynacyjną, która miała być platformą dialogu społecznego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk.
Wiadomości prezentowała Katarzyna Senek. Niemcy podzieleni w sprawie afgańskich migrantów. Tylko połowa Niemców opowiada się za przyjęciem większej liczby afgańskich migrantów, wynika z sondażu opublikowanego przez portal RND. Unia Europejska nie ma przygotowanej żadnej strategii, a dodatkowo wśród państw członkowskich z Europy Wschodniej nie ma ani jednego zwolennika przyjmowania migrantów, podkreśla ten portal. Jak przewiduje, 500 000 Afgańczyków może w najbliższych tygodniach lub miesiącach próbować uciec z kraju przed reżimem talibów. Jednak szanse na znalezienie azylu dla tych ludzi są niewielkie. Bezpośredni sąsiedzi Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Pakistan wyraźnie już oświadczyli, że nie chcą przyjmować uchodźców z Afganistanu. W krajach Europy Wschodniej, które podczas dużej fali uchodźstwa w 2015 roku nie wykazały prawie żadnej chęci przyjmowania migrantów z kluczu Unii Europejskiej, panuje duża doza powściągliwości, podaje portal. W ankiecie prowadzonej przez ten portal wśród ambasad państw członkowskich Unii Europejskiej z Europy Wschodniej nie było ani jednego głosu potwierdzającego chęć przyjęcia Afgańczyków spoza puli osób należących do współpracowników i pomocników tych krajów. Jak podkreśla portal RND, w byłym bloku wschodnim nie ma tradycji przyjmowania uchodźców. Już w 2015 roku prawicowe, konserwatywne rządy w Polsce i na Węgrzech zdobyły punkty w kraju, wypowiadając się przeciwko imigrantom. Ale jak podkreśla portal, czasy zgodnego powitania migrantów skończyły się także w Niemczech. Z sondażu Instytutu YouGov wynika, że 46% Niemców jest przeciwnych przyjęciu większej ilości uchodźców z Afganistanu, a 47% opowiada się za. Jednak zwolennicy przyjęcia stawiają warunek. 1 na 4 z nich chciałby, aby Niemcy przyjęły Afgańczyków tylko wtedy, gdy inne kraje Unii Europejskiej także to zrobią. Obecnie Unia Europejska nie ma w sprawie migrantów wspólnej strategii działań. Ponadto od dawna dąży inną drogą. Za pomocą pieniędzy i perswazji woli trzymać ludzi w regionie. Tam są narażeni na nędzne warunki, więc ich chęć ucieczki nie minie, podsumowuje portal. Natomiast w Niemczech nie milkną komentarze wokół ataku Afgańczyka, który wczoraj w Berlinie ciężko ranił 58-letnią Niemkę. Poważnie ranny został także 66-letni mężczyzna, który próbował jej pomóc. Według ustaleń policji atak miał mieć podłoże islamistyczne.
Do przerażających scen doszło w niedzielne popołudnie w berlińskiej dzielnicy Wilmersdorf. Sprawca podszedł do kobiety pracującej w ogrodzie, po czym wielokrotnie ugodził ją nożem. Potem zranił starszego mężczyznę śpieszącego jej z pomocą. Oboje trafili z ciężkimi obrażeniami do szpitala, gdzie zostali zoperowani. Jak wynika z relacji świadków i policji, 29-letniemu Afgańczykowi przeszkadzało, że kobieta wykonywała pracę. Nie wykluczamy, że sprawca działał z pobudek islamistycznych. Dalsze dochodzenie wykaże, czy mieliśmy do czynienia z aktem terroru, powiedział rzecznik berlińskiej prokuratury Martin Steltner. Ostatnie ataki w Niemczech są symboliczną puentą serii błędów wywiadu i neoliberalnej polityki rządu, uważa z kolei publicysta Michael Paulwitz. Wczoraj szef MSW Horst Seehofer poinformował, że wśród Afgańczyków ewakuowanych do Niemiec zidentyfikowano do tej pory około 20 przestępców, znanych już wcześniej federalnym organom ścigania. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.
Sprawa zatrzymanych na Krymie Tatarów. Jak napisała w mediach społecznościowych wiceszefowa MSZ Ukrainy Emil Dżaporowa, wobec zatrzymanych na Krymie Tatarów stosowane są, cytuję, nielegalne metody śledcze, psychologiczny i fizyczny nacisk. Poinformowała, że Kijów traktuje to jako akt zemsty za zorganizowanie szczytu Platformy Krymskiej. Według wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Tatarzy zatrzymani są torturowani. 3 i 4 sierpnia na zaanektowanym przez Rosję Krymie zatrzymano 5 Tatarów krymskich i przeprowadzono szereg rewizji, przypomina. Jej zdaniem jest to zemsta za szczyt Platformy Krymskiej. Zatrzymani to bracia cioteczni Aziz i Asan Achtemow, Szewet Ujenow, Elder Odamonow oraz wiceszef samorządu Tatarów Krymskich Marinam Dżelal. Zgodnie z tradycyjnym scenariuszem falsyfikacji spraw przez rosyjskiego okupanta, 23 sierpnia, w dzień inauguracji szczytu Platformy Krymskiej, rzekomo doszło na Krymie do mechanicznego uszkodzenia gazociągu, napisała na Facebooku wiceminister. MSW na Krymie stwierdziło, że gazociąg uszkodziły nieznane osoby. Jednak winnych znaleziono z jakiegoś powodu właśnie po powrocie Narima Dżelala z Kijowa. Według sfabrykowanych zarzutów okazał się dywersantem i współsprawcą przestępstwa, a kuzyni Achmetow dywersantami wykonującymi przestępstwa, przekazała wiceszefowa MSZ. Jak dodała, mężczyznom grozi od 10 do 15 lat pozbawienia wolności. W sprawie Odamonowa w poniedziałek ma się odbyć rozprawa. Postawiono mu zarzut niepodporządkowania się poleceniom funkcjonariusza publicznego. Syn Muammara Kaddafiego wyszedł z więzienia. Salih Kaddafi, syn obalonego i zamordowanego w 2011 roku dyktatora Libii Muammara Kaddafiego, został zwolniony z więzienia, poinformowały źródła w rządzie Porozumienia Narodowego. Podczas powstania przeciwko jego ojcu Sadat Kafari zbiegł do Nigru, ale w 2014 roku został wydalony do Libii i od tego czasu przebywał w więzieniu w Tripolisie. Jak podano, natychmiast po zwolnieniu odleciał samolotem do Stambułu. Wspomniane źródła ujawniły, że zwolnienie syna Kaddafiego stało się możliwe w rezultacie rokowań między czołowymi przywódcami plemiennymi i premierem tego kraju. Miał w nich również uczestniczyć były minister spraw wewnętrznych Fatih Ali Bahaja. W 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości orzekło, że Saad nie jest winny zarzucanych mu czynów, m.in. morderstwa wpływowego polityka Bashira Rajaniego. Po obaleniu Kaddafiego Libia pogrążyła się w chaosie i walkach wewnętrznych, które trwają praktycznie do dziś. W ostatnim okresie jednak sytuacja w kraju nieco się unormowała i rząd Porozumienia Narodowego planuje przeprowadzenie w grudniu bieżącego roku wyborów do parlamentu.
Zamiast szczęścia nuda, zamiast wody woda, zamiast Bacha blacha, zamiast Merlin Stacha, zamiast nieba szparka, zamiast chleba działka, zamiast prawdy cząstka, zamiast słowa pięść. Zamiast marzeń śmietnik, zamiast serca flaki, zamiast ręki spluwa, zamiast łóżka syp, zamiast twarzy krzywa płaska, o, krzywa płaska, zamiast twarzy krzywa płaska, krzywa płaska, nikt. A ja nie odpuszczę, ja się nie rozkleję, bezrozumną mam nadzieję, choć nie wierzę w bajki, choć nie wierzę w cuda, że wam się uda i mnie się uda, i mnie się uda, i mnie się uda. Bo ja się załapię, bo ja się załapię na kroplę, która z kranu kapie, i z każdego dnia wycisnę, co się da, co się da. Życie, życie, życie chwycę, i z każdego dnia wycisnę, co się da, co się da.
Jeszcze na moment wracamy do wiadomości. Afera w otoczeniu księcia Karola. Michael Fawcett, były asystent brytyjskiego następcy tronu księcia Karola, tymczasowo zrezygnował z funkcji szefa fundacji charytatywnej księcia w związku z doniesieniami prasowymi, według których w zamian za dotacje zapewnił odznaczenia dla saudyjskiego biznesmena. The Sunday Times i Mail on Sunday podały wczoraj, że saudyjski biznesmen Mahfuz Miał w 2016 roku zostać komandorem orderu Imperium Brytyjskiego dzięki dotacjom przekazanym na projekt, którymi była szczególnie zainteresowana The Prince Foundation. Osobą, która miała koordynować przyjmowanie dotacji oraz zabiegi o przyznanie Saudyjczykowi orderu, był Fawcett. W centrum kontrowersji miał być Dumfries House, pałac w Szkocji, który należy do fundacji. 50-letni Mahfuz otrzymał ten order z rąk księcia Karola podczas prywatnej ceremonii w pałacu Buckingham w 2016 roku. Jak zaznaczono, książę Karol nie był świadomy żadnego związku pomiędzy przekazanymi pieniędzmi przez Mahfuza a utrzymanym przez niego odznaczeniem i został poinformowany o dochodzeniu, ale ze względu na bliskie związki z Fawcett sprawa jest dla niego kłopotliwa. Fawcett rozpoczął służbę na dworze królewskim w 1981 roku jako lokaj królowej, a następnie został asystentem księcia Karola. W 2003 roku został oczyszczony z zarzutów o uchybienie finansowe w związku ze sprzedażą królewskich prezentów. Zrezygnował po tym, jak w wewnętrznym raporcie krytykowano prowadzenie dworu, ale kontynuował pracę jako freelancer i organizator wydarzeń pod patronatem księcia Karola. W 2018 roku został prezesem Fundacji Księcia Karola, fundacji charytatywnej zajmującej się głównie wspieraniem edukacji. Jeszcze przed publikacją The Sunday Times i Mail on Sunday Fawcett poinformował Radę Nadzorczą Fundacji o swojej gotowości ustąpienia z funkcji prezesa na czas wyjaśnienia tej sprawy, a Rada przyjęła tę propozycję. Mahfuz zaprzeczył, by doszło do jakichkolwiek nadużyć w związku z otrzymaniem przez niego orderu. Teraz zapraszam na kolejny rozdział powieści Stulecie winnych, czyta Paulina Raczyło.
1989 rok. Pocałował ją na studniówce, ale to nie był ich pierwszy pocałunek. Ona cmoknęła jego policzek jeszcze w przedszkolu, dziękując za gumkę chińską. Tę samą, którą później zjadła, plując różowymi kawałkami najpierw na przedszkolny dywan, a potem w toalecie. Dała mu buziaka, bo widziała, że się popłakał na widok wyplutych różowych grudek. Zaprosiła go na ten najważniejszy bal. Właśnie jego. Wcześniej zerwała ze swoim chłopakiem, albo on z nią. Jeremy dokładnie nie wiedział. Czekał wiele lat, trzymając się blisko Julii, gotowy na to, żeby w odpowiednim momencie po prostu być koło niej. Dziewczyny w mechanikach, gdzie się uczył, były fajne, ale Julia Andruszkiewicz była zupełnie wyjątkowa. Jedyna w swoim rodzaju. Mógł jej nie widzieć tygodniami, a potem nachodziło go coś takiego tkliwego, wspomnienia wspólnych meczy koszykówki albo zjedzonego obiadu w stołówce, spacerów w deszczu ze szkoły do domu i po prostu musiał ją zobaczyć. Zwykle wystarczało mu stanie pod jej oknami, trochę z boku, pod drzewem, żeby go nie zobaczyła, bo nie chciał litości ani współczucia z powodu nieodwzajemnionego uczucia. Miała zwyczaj chodzenia podczas nauki i wiedział to doskonale. Jej siostra tak nie robiła. Kiedy widział zatem cień sunący w te i we w te po pokoju, wiedział, że to Julia uczy się wzorów matematycznych albo wiersza na pamięć. Przy odrobinie szczęścia mógł ją spotkać, jak wynosi śmieci, albo biegnie szybko po coś do sklepu. Odróżniał ją doskonale, po nieco pochylonej sylwetce. Odrzucała także zabawnie głowę i odgarniała włosy lewą ręką. Wiele gestów wykonywała właśnie lewą dłonią, chociaż pisała i rysowała prawą. Ula chodziła zupełnie inaczej, wyprostowana jak struna, bardzo pewna siebie. Nie machała rękoma, a włosy miała zawsze związane. Mówiła również konkretnie i zawsze na temat, a Julia snuła opowieści i kluczyła wokoło tematu. Wszyscy mówili, że są podobne do siebie, ale Jeremy wiedział, że tak mogą twierdzić wyłącznie ci, którzy nie znają sióstr tak dobrze jak on. Raz prawie się wydało, że czeka na nią. Wyszła z czerwonym kubełkiem. Długo nie wychodziła z wnętrza murowanego śmietnika, aż się zaniepokoił i wychylił się zza drzewa. Wtedy się na nią natknął. niosła na rękach małego pieska, brzydkiego jak listopadowa noc, zziębniętego i trzęsącego się jak osika. Co ty tu robisz? Spytała zdumiona, ale zaraz przypomniała sobie, że on przecież mieszka niedaleko i może tędy przychodzić. Masz czas? Pomożesz? Jasne. Wziął na ręce małe, chude ciałko i nakrył własną kurtką. Co robimy? Leżał w śmietniku i piszczał. Ktoś go wyrzucił. Gorączkowała się. Jest kryzys. Ludzie wyrzucają psy. Nie wiedział, co mądrego powiedzieć. Nie ma takiego kryzysu, który mógłby usprawiedliwić taką podłość. Jak zwykle w obu oczach Julii czaiły się różne uczucia. Prawe, zielone oko wyrażało pragnienie sprawiedliwości. Lewe, brązowe, konieczność działania. Jeremi skłonił się ku lewemu. Powiedz w domu, że idziemy do weterynarza. Odnieś kubeł, a ja tu poczekam. Kiwnęła głową i energicznie poszła do swojego domu, wymachując lewą ręką, jakby niosła flagę. Wyszła niestety z Ulą, która do wyrzucania śmieci nie paliła się specjalnie, ale już atrakcja w postaci znalezionego psa skłoniła ją do wstania z kanapy i porzucenia serialu Dynastia. Weterynarz także musiał oderwać się od przygód silnego Blake'a Carringtona, słodkiej Krystal i demonicznej Alexis, żeby uratować od niechybnej śmierci kundla przyniesionego w dżinsowej kurtce z Rembertowa. Dałem mu zastrzyki. Za tydzień przyjdźcie na kolejne, powiedział po wbiciu trzech igieł w wychudzone ciało zwierzaka. Po czym zakomunikował zwięźle. 5000. Jeremi zaklął, bo miał przy sobie tylko dwa patyki, ale zaraz Ulka wyjęła drugie dwa, Julia 1000 i wspólnymi siłami zapłacili, nie targując się z weterynarzem. A potem zgodnie wymaszerowali z domu na Lipowej, w którym mieścił się prywatny gabinet weterynaryjny. Pies został nazwany Kajtkiem, zamieszkał u bliźniaczek, ale do końca życia reagował entuzjastycznie na pojawienie się Jeremiego. Nie polubił za to chłopaka Julii, wręcz go nie znosił, co bardzo ją martwiło. Ulka podkpiwała, że może siostra powinna zweryfikować swoje uczucia, bo psy, wiadomo, znają się na ludziach. Kiedy więc Jeremi usłyszał, że Julia nie chodzi już z tamtym, pomyślał o Kajtku i wspólnych spacerach, które ich czekają. Czekał na nią pod bramą liceum, w którym się uczyła. Urwał się ze szkoły, bo Julia kończyła lekcję o 13:30, a on miał jeszcze praktyki w zakładzie. Zależało mu, żeby spotkać się z nią od razu po lekcjach. Jula ze szkoły wyszła z Ulką i jej chłopakiem. Zauważyła go i pomachała ręką. Mogę cię prosić na chwilę? Spytał. To my idziemy, powiedziała jej siostra, a potem trzymając za rękę swojego chłopaka Jaśka, a może Grześka, ruszyła w kierunku kolejki WKD. Jeremi stał chwilę w milczeniu. Dawno się nie widzieliśmy, wybąkał. Dawno, potwierdziła. Kajtek stęsknił się za tobą. Wpatrywała się w czubki swoich butów. Miała kozaczki do połowy łydki, spódnicę szarą w kwiatki i turecki kożuszek. Jej siostra ubierała się zupełnie inaczej, głównie w dżinsy i kolorowe koszule, które wujek przysyłał z Ameryki, albo rodzina kupowała na giełdzie na stadionie Skry. Odprowadzić cię do domu? Spytał. Jasne. Uśmiechnęła się po dawnemu, a serce Jeremiego przeszył bolesny skurcz. Co tam u ciebie słychać? Spytała po kilku minutach milczenia. Szli okrężną drogą. Kiedy weszli do parku Potulickich, odbili w bok, żeby nie przechodzić obok przedszkola, które wywoływało nieprzyjemne wspomnienia. Na pokrytym lodem stawie kręciło się mnóstwo łyżwiarzy. Mama mi mówiła tyle razy, żebym poszła na łyżwy. Roześmiała się. Lękam się, że lód się pode mną zarwie i się utopię. Ulka jeździ bez problemu, a ja się boję. Ulka to się niczego nie boi. Jeremi przypomniał sobie, jak w czasach kryzysowych kolejek Ulka Andruszkiewicz zrobiła w sklepie awanturę, bo stała po masło i zabrakło tuż przed nią. Tak się darła, że to niesprawiedliwe, aż sklepowa wyniosła z zaplecza jedną kostkę stołowego i sprzedała Ulce, burcząc pod nosem, że to jej własna. A co do stawu, to kilka lat później przy osuszaniu i czyszczeniu mieszkańcy Pruszkowa ze zdumieniem zobaczyli, że ma niecały metr głębokości. o czym chciałeś pogadać? Spytała, a potem wzięła sporą garść śniegu. Ulepiła Śnieżkę i rzuciła w niego. Uchylił się, ale zaraz wzięła drugą i tym razem trafiła go prosto w twarz. Nie pozostał jej dłużny. Nabrał porządną garść i zaczął ją gonić dookoła stawu, a ona piszczała i uciekała, wymachując rękoma. Wreszcie dogonił Julię. Zdarł czapkę, ale nie natarł jej głowy śniegiem jak w przedszkolu czy podstawówce, tylko rozpłaszczył kulę na własnym czole. Julia osunęła się na pokrytą śniegiem ławkę i śmiała tak głośno, że ludzie się oglądali. Jejku, wysapała, kiedy wstała i otrzepała śnieg. Jestem cała mokra przez ciebie. Chcesz ze mną chodzić? Wypowiedział te słowa szybko i zacisnął zęby, obawiając się odmowy, może nawet śmiechu czy politowania. Przecież ona chodziła do liceum, on tylko do technikum. Znieruchomiała i spojrzała na niego. Lewe oko zamigotało nadzieją, prawe obawą. Ale dla mnie chodzenie to coś poważnego, zaznaczyła. Nie jakieś tam obmacywanie w bramie. No nie, bąknął, wyobrażając sobie, jak ten pryszczaty Bartek próbował ją obłapiać. Dla mnie to coś bardzo serio. A pójdziesz ze mną na studniówkę? Spytała, jakby nigdy nic. To się zgadzasz? Chciał potwierdzić, że teraz będzie mógł ją odprowadzać i przyprowadzać ze szkoły, chodzić z nią na wieczorne spacery po Komorowie i trzymać za rękę. No tak, prawe oko, to zielone, błysnęło spokojem, drugie dawną przyjaźnią. Tylko nie zrywaj się ze szkoły, żeby mnie odstawić do domu, dobra? Wiem, że dzisiaj to zrobiłeś. Wziął ją za rękę i zaczęli iść w stronę jej domu. Ona trajkotała jak najęta o wypracowaniach z polskiego, które sprawiały jej kłopoty, a jej siostrze wychodziły zupełnie dobrze. O matmie, która dla niej jest bardzo łatwa, a dla siostry z kolei trudna. Przeniosę się do matwizu, żeby zdawać maturę z matmy, wiesz? Bo nasza polonistka stawia mi złe oceny i ciągle mówi, że ja nie myślę logicznie przy wypowiedzi pisemnej. Opowiadała i opowiadała, a on trzymał jej rękę w swojej i nic nie mówił. Bo o czym tu opowiadać, skoro ona powiedziała tak? Pewną trudność stanowił garnitur, który po prostu musiał mieć. To nie ulegało żadnych wątpliwości. Ten po Maćku nie nadawał się kompletnie, bo jego brat był niski i grubo ciosany, a Jeremi przeciwnie, wysoki i chudy. Nie mówiąc o tym, że Maćkowy garnitur miał ohydny niebieski kolor i jednorzędową marynarkę. Jaki to był obciach! Jeremi litościwie bratu nie powiedział, kiedy Maciek poszedł w tym garniturze na rozdanie świadectw do swojej zawodówki, a jego Kaśka z wielkimi cycami włożyła kieckę równie obciachową jak nieszczęsny garnitur. Stary, powiedział, kiedy tylko wrócił do domu opromieniony szczęściem. Maciek leżał na kanapie i oglądał koło fortuny, przełykając ślinę na widok Magdy Masny, która paradowała wzdłuż klocków z literkami i odsłaniała hasło „Przepustkę do wygranych”, wycieczek, magnetofonów, telewizorów, a nawet samochodu. Chciałem zarobić trochę kasy. Ten twój kumpel Jachu, co miałeś dla niego jakąś robotę, to może coś skołować? Może i może. Maciek spojrzał na brata uważnie. Magda Masny właśnie odsłoniła całe hasło, a telewizja zagrała fanfary. A po co ci? Po co mi kasa? Jeremi starał się, żeby na jego twarzy odmalował się absurd tego pytania. Bo jak chcesz na cukierki dla swojej każde oko w inną stronę, to ci mogę dać. W innych okolicznościach Jeremi rzuciłby się z pięściami, ale po pierwsze brat był jednak chory, chociaż ataki miał rzadko, tak raz na miesiąc, ale mimo wszystko miał, a po drugie naprawdę potrzebował pieniędzy. Na rodziców nie miał jak zwykle co liczyć. Zresztą był już w takim wieku, że powinien zadbać o siebie. Ona ma oczy różnego koloru, a nie zeza. Milion razy ci to mówiłem, debilu. A twoja dziewczyna ma cyce różnej wielkości. To jak? Pogadasz z tym Jachem? Maciek kiwnął głową, a potem włączył kasetę zespołu Top One. Chłopaki śpiewali koszmarną piosenkę o dziewczynie, która zostawiła któregoś z nich, łamiąc mu serce. Jeremiego zamdliło, kiedy usłyszał podobną muzykę. Jakby jemu ktoś tak śpiewał, odkochałby się w jednej chwili. Maciek pogadał, a potem Jachu kazał mu przyjść do siebie. Jeremi poszedł na Żbików, gdzie tamten mieszkał w starej kamienicy, w której dziwacznie pachniało. Zapukał do drzwi, zastanawiając się, czy w tej biedzie zarobi jakieś pieniądze. Jeszcze bardziej zwątpił, kiedy Yahoo otworzył drzwi w dresie i spranym podkoszulku, podkreślającym bicepsy. Jakby nie był początek stycznia i minus 10 stopni mrozu.
Zarobić musisz, znaczy ile?
Spytał, kiedy weszli do wąskiego pokoju, w którym mieściła się jedynie kanapa pokryta robioną na szydełku narzutą i wąski regał obstawiony od góry do dołu puszkami po zagranicznych napojach gazowanych.
Z 50 000, rzucił.
100, ale szybko.
No dobra,
powiedział Yahoo, jakby suma nie zrobiła na nim większego wrażenia.
Jutro pójdziesz tam i powiesz, że ode mnie. Dadzą ci coś w plecaku i zaniesiesz to tam. Tam weźmiesz jeszcze coś i wszystko razem zaniesiesz tam.
Przy każdym tam Yahoo pisał adres na poplamionej tłuszczem kartce, wyrwanej z jakiegoś zeszytu.
Jasiu, obiad!
Rozległ się kobiecy głos z wnętrza mieszkania. Zapachniało intensywnie smalcem.
Kolega też niech przyjdzie.
On zaraz wychodzi, mamusia.
Odkrzyknął Yahoo, nie pytając Jeremiego, czy przypadkiem nie jest głodny.
Bierzesz plecak taki mały, żebyś nie wyskoczył ze stelażem. I idziesz tam, potem tam, tam i tam. Uczysz się, synek, adresów na pamięć i nie latasz z kartką, jasne?
Jeremi dopytał jeszcze, w jaki sposób dostanie zapłatę. Misja wydawała się prosta do zrealizowania. Zdumiał się wprawdzie, że ma coś nosić w różne miejsca, podchodzić od tyłu, a na końcu wrzucić plecak przez ogrodzenie, ale doszedł do wniosku, że skoro chcą zapłacić, to widocznie jest to coś warte. Wyspał się porządnie przed pracą, zjadł solidne śniadanie, takie jak przed meczem, czyli własnoręcznie robione jajka sadzone na mortadeli, bo akurat była. Wziął stary harcerski plecak, zarzucił na plecy i udał się pod pierwszy zapisany adres. Dostał 4 małe paczki, owinięte w gazetę, które wrzucił do plecaka i poszedł pod kolejne zapisane miejsce. Tam potężnie zbudowany mężczyzna w zbyt ciasnym dresie wyciągnął rękę po plecak, a potem zniknął w obszernym, parterowym domu. Pod trzecim adresem powtórzyło się to samo, naturalnie z innym, ubranym w dres facetem, i Jeremi zaczął się tym wszystkim bawić. Kiedy dotarł do ostatniego punktu kontaktowego, wyobrażał sobie już siebie jako walczącego w powstaniu i przenoszącego meldunki. Gdyby nie szczekanie rottweilerów, które wytrąciło go z błogiego poczucia spokoju, wszystko byłoby pięknie. Wrzucił plecak przez ogrodzenie, a wtedy przyszło mu do głowy, że już go nie odzyska, i zaklął pod nosem, żałując, że nie wziął byle jakiej torby, kiedy z murowanego bliźniaka wyszedł jeden z jego szkolnych kolegów, Robek Brzoza, i zawołał za nim.
Ej ty, szef cię woła.
Robek zachowywał się, jakby się wcześniej nie znali. To już się Jeremiemu mniej podobało, ale wzruszył ramionami i zaczął się oddalać od ogrodzenia z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.
Mówię do ciebie, buraku, powiedział za nim Robek. Jak szef mówi, że gdzieś masz iść, to idź, kurwa mać.
Jeremi przestraszył się nieco, ale nie dał po sobie poznać, tylko wymownie popatrzył na 2 potężne psiska, którym z pysków wylewała się ślina.
Właś, trzymam je.
Robek złapał za obroże i przeciągnął zwierzęta w swoim kierunku.
Podobała ci się robota?
Zapytał go szef, kiedy został wprowadzony przez werandowe drzwi do wnętrza domu.
No,
bąknął Jeremi, ale potem poprawił się i dodał.
Tak, proszę pana, bardzo dobra robota.
Potężny mężczyzna spojrzał na niego uważnie.
Wiesz, co przynosiłeś?
Rzucił.
Ciekawość pierwszy stopień do piekła,
odpowiedział Jeremi.
Miałem przenieść, nie analizować.
Jeden z 2 mężczyzn stojących obok potężnego zrobił krok naprzód, ale zatrzymał się natychmiast, kiedy tylko szef podniósł rękę do góry, jakby miał zaraz wygłosić mowę.
Cwana z ciebie gapa,
powiedział, a potem zarechotał. Przypominał przy tym do złudzenia żabę. Wreszcie sięgnął do tylnej kieszeni spodni dresowych, wyciągnął zwitek banknotów, wręczył go gorylowi stojącemu z prawej strony, a ten podszedł do Jeremiego i wcisnął mu zwitek w dłoń.
Jeremi nie bardzo wiedział, jak się zachować. Głupio mu było przeliczyć, a brać w ciemno pieniędzy nie chciał. W końcu kiwnął głową, bąknął podziękowania, odwrócił się na pięcie i już miał wychodzić, kiedy przypomniał sobie o czymś. Można plecak? Spytał. Za to, co dostałeś, możesz sobie kupić dużo plecaków. Skrzywił się drugi goryl. Ten jest pamiątkowy, a poza tym mamy go na spółkę z bratem. Szef pokiwał głową z wyraźną aprobatą. Jeden z mężczyzn poszedł w głąb domu. Po chwili wrócił, trzymając w ręku stary plecak. Jeremi złapał go w locie, kiwnął głową na pożegnanie, a potem opuścił posesję tą samą drogą, którą przyszedł, czyli przez tylne, wąskie drzwi. W domu zamknął się w łazience i przeliczył kasę. Było równiutko 200 000. Garnitur kupił nie na targu, ale na zapleczu jednego sklepu w Warszawie. Postąpił zgodnie z instrukcjami Jacha, którego poprosił o radę w tej materii. Jachu studniówki nie miał. Na dyskoteki wkładał dres albo kraciastą flanelową koszulę, ale orientował się świetnie we wszystkich branżach, także garniturowej. Wysoki sprzedawca wziął pieniądze, potem zaprowadził go za kotarę i tam pokazał, co trzeba. Po niecałych 20 minutach Jeremi miał garnitur, koszulę, muchę, skarpetki, a nawet buty. Kiedy się w to wszystko ubrał i wycisnął pryszcze, stwierdził z zadowoleniem, że wygląda o wiele lepiej niż narzeczony Ulki. Julia też tak uważała. Od razu wyraziła zachwyt, aż siostra ją kopnęła lekko w nogę, bo jej Tomek, który nastał po Maćku, stał tuż za nimi i wyglądał na wkurzonego. Wiele lat później Jeremi ciągle wspominał moment, kiedy weszli do sali gimnastycznej, udekorowanej scenami ze wschodnich bajek. Wziął Julię za rękę, a ona odwróciła się do niego i uśmiechnęła zupełnie wyjątkowo, jakby mu coś obiecywała. Wyglądała przepięknie, uczesana przez matkę, podobnie zresztą jak Ulka, tyle że Julia miała wysoki kucyk, owinięty pasmem włosów, a Urszula rozpuszczone włosy z podwiniętymi końcówkami. Julia miała lekki makijaż, rzęsy podciągnięte tuszem, delikatną czarną kreskę na powiekach i szminkę na ustach. Pięknie wyglądasz, powiedział szczerze, bo nigdy wcześniej nie widział jej tak uczesanej i umalowanej. Dziękuję, powiedziała cicho. Ty wyglądasz zupełnie odlotowo. A potem już tańczyli razem poloneza, którego wcześniej ćwiczyli pod okiem instruktora tańca Krzysztofa Polańskiego. Wreszcie wzruszeni rodzice poszli do domów albo na zaplecze, gdzie czekali na roztańczoną młodzież, żeby podawać herbatkę i pilnować, czy przypadkiem jakiś krnąbrny maturzysta nie przemycił alkoholu. Jeremi i Julia tańczyli do upadłego, taniec po tańcu. On nie wypuszczał jej z objęć, a ona nie zwracała uwagi na żadnego innego chłopaka. Koło 22 wyciągnął ją na chwilę na podwórze, bo obojgu było gorąco. Stali chwilę patrząc w gwiazdy, a potem on objął ją i pocałował. Nie odsunęła się ani nie pochyliła, więc wyczekał jeszcze chwilę, a potem przycisnął ją do siebie mocniej. Przemknęło mu przez myśl, że ze swoim chłopakiem musiała się całować. W końcu była w klasie maturalnej, a nie w podstawówce. Może nawet dawała mu dotykać swoich piersi, myślał. Ale zaraz odrzucił precz ten podszept i pocałował ją jeszcze raz, potem jeszcze i jeszcze. Kiedy wrócili na salę, żeby chwilę odpocząć i coś zjeść, nic ich nie obchodziły opowieści o jakiejś Karolinie z sąsiedniego liceum, która zamiast na studniówkę poszła na wybory Miss Polonia. Niby najładniejsza w Pruszkowie, ale nie weszła nawet do finałowej dziesiątki. Jeremi słabo kojarzył, o kogo chodzi. Chyba tamta Karolina była dziewczyną jednego z jego kolegów, ale głowy by za to nie dał. Udawał, że interesują go te banalne rozmowy przy herbacie, kanapkach i ciasteczkach. Przytakiwał i odzywał się od czasu do czasu. Pewną czujność wzbudził w Jeremim niejaki Piotrek, który siedział koło nich i kilka razy wyraził głośno zdumienie, że Julia jest taka ładna, a on wcześniej tego nie widział. Jeremi uśmiechnął się krzywo, potem rozzłościł. Wreszcie dał spokój i zajął się swoją dziewczyną, a nie pożal się Boże adoratorem. Wprawdzie padło pytanie, do którego liceum Jeremi chodzi, a Julia przejawiła pewną nerwowość, ale on odpowiedział spokojnie, że chodzi do technikum, maturę ma za rok,
a na studia się owszem wybiera. Nieraz wcześniej zastanawiał się nad tym, co studiować, ale wtedy właśnie uroczyście sobie przysiągł, że dostanie się na medycynę, żeby Julce zaimponować, bo przecież głupi w końcu nie jest. Uczy się wprawdzie w technikum, ale ma same piątki.
I drodzy Państwo, przypomnienie, że trwa wielki festyn w amerykańskiej Częstochowie. Jest to 55. z kolei. Dzisiaj na scenie muzycznej zobaczymy Robbie Lawrence and the Steelworkers, Polka Family, Jan Góra and Górale i DJ Narodowski. Ale to oczywiście nie jedyne atrakcje, które będą podczas tego festiwalu. Jeszcze raz amerykańska Częstochowa serdecznie Państwa zaprasza do tego, abyście Państwo wzięli udział w tym festiwalu. Proszę przywieźć całą rodzinę, bo są atrakcje dla dzieci, dla nastolatków i dla dorosłych. I proszę absolutnie nie jeść obiadu, bo już tam szykują dla Państwa przepyszne rzeczy. A więc dzisiaj będzie trwał jeszcze festiwal oraz w następną sobotę i niedzielę. Ojcowie Paulini i wolontariusze, którzy przez cały rok pracują nad organizacją tego festiwalu, serdecznie Państwa zapraszają raz jeszcze. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Iwnicka, zapraszając do spotkania na antenie o zwykłej porze, czyli jutro o godzinie 11. Natomiast proszę Państwa o zwiększoną uwagę na drogach, gdyż całe mnóstwo osób będzie wracało z dłuższego wypoczynku. Do usłyszenia i bądźcie Państwo bezpieczni.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.